Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro w Kaliszu już po raz 12 zorganizowała spotkanie wolontariuszy, pracowników, sympatyków, darczyńców, by powymieniać doświadczenia, by spotkać się również z osobami z fundacji, które działają w całym świecie, z siostrami orionistkami, z księżmi orionistami. Mam przyjemność rozmawiać z siostrą Marią Alicją Kaszczuk, z Małych Sióstr Miłosierdzia, inaczej sióstr orionistek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Siostra Alicja jest misjonarką w dalekim, dalekim kraju. Niedawno mieliśmy przyjemność gościć w tym regionie Afryka Środkowa, Środkowo-Wschodnia. Tym razem to Afryka Wschodnia.
Wschodnia, Kenia. Dokładnie Kenia, w tym momencie Kenia i Tanzania, bo odpowiedzialna jestem za te dwie misje. W pewnym sensie odpowiedzialna, bo tam są siostry, które tak naprawdę są odpowiedzialne. Ale skupmy się na Kenii, bo tam, tutaj wszystko się zaczęło.
Jambo, jambo bwana, habari gani, mzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenia yetu, hakuna matata.
Zaczęła się trochę pewnie wcześniej u siostry i chciałem o to też zapytać, bo jak mała dziewczynka wybiera drogę życiową i zostaje zakonnicą, misjonarką?
Jako mała dziewczynka wiedziałam, że chcę czynić dobro. Nie myślałam o życiu zakonnym w ogóle. Był moment, kiedy pojechałam na rekolekcję do sióstr dominikanek i tam były siostry z Ekwadoru. I film, który pokazały o misji w Ekwadorze, gdzieś tam został, zakiełkował i, no i przez lata pracował we mnie. Gdy skończyłam szkołę średnią, spotkałam siostry orionistki, które też mówiły, mamy możliwość pracy misyjnej. I zachwycił mnie tak bardzo ksiądz Orione, że no żadne inne zgromadzenie. Wcześniej też był taki moment, że myślałam o siostrach werbistkach, ponieważ są konkretne siostry, które wyjeżdżą wszystkie na misję. Zgromadzenie misyjne. Bardzo konkretnie podchodzę do tego, że po prostu przy wieczystych ślubach dostają posłanie misyjne. Bardzo długo myślałam o tym zgromadzeniu, ale charyzmat księdza Orione, to jego miłość do wszystkich bez granic, przekonała mnie tak już stuprocentowo w szkole średniej, w czwartej klasie szkoły średniej po liceum, że jednak to jest to zgromadzenie, ta droga. I wstępując już prosiłam o wyjazd na misję. Było mi wszystko jedno, do jakiego kraju, gdzie. Nie wiedziałam, czy na wschód, czy na zachód, ale wiedziałam, że chcę służyć Panu Bogu bez granic, gdziekolwiek to będzie.
A z jakiej miejscowości siostra pochodzi?
Pochodzę z Chełma, to jest miejscowość pod Lublinem.
I w jakim roku spełniło się to oczekiwanie, to marzenie wyjazdu na misję?
To był rok 2007. W 2006 pojechałam na roczne przygotowanie do Rzymu i wtedy jeszcze nie wiedziałam, do jakiego kraju będę posłana, ale po takim rocznym pobycie właśnie w domu naszym generalnym w Rzymie otrzymałam taką decyzję i zostałam posłana do misji w Kenii, która już tam od 79 roku funkcjonowała, była, więc dołączyłam do sióstr, które tam już posługiwały.
Jaka miejscowość przygarnęła siostrę?
Przygarnęła mnie miejscowość Igoji. W tej chwili już tam misji nie mamy. Były tam dzieciaki zarażone wirusem HIV. Mieliśmy tam dzieciaki z problemem choroby, gdzie rodzice bardzo często umierali na AIDS i zostawiali osierocone dzieci. Tam mieliśmy też szpital. W tym szpitalu był taki mały ośrodek dla dzieciaków zarażonych wirusem HIV. W tym momencie ten ośrodek rozrósł się, jest gdzie indziej. Ma pod sobą ponad 100 dzieciaków, które otrzymują opiekę w ośrodku, ale w tym samym momencie, kiedy ośrodek rozpoczął swoją działalność w innym miejscu, my rozpoczęliśmy działalność w Lare. Lare to jest po roku pobytu właśnie w Igoji. Pojechałam do Lare, tam rozpoczynałam od zera. Tam nie było nic, zaczynaliśmy od podstaw, całą misję. I tam przez pierwszych 10 lat posługiwałam. Jako odpowiedzialna za wspólnotę sióstr, odpowiedzialna za adopcje, projekty, wszystkie, które się tam rozwijały. Teraz ich jest mnóstwo, ale na początku właśnie to był taki mały projekt przyjęcia dzieciaków, które gdzieś tam wokół misji się kręcą, a są bardzo ubogie.
Jak się czyta historię misji w Kenii, to Lare zaczęło się od piekarni.
Tak. Była to misja, którą przygotowali nam Włosi. Włoskie małżeństwo, które pomagając w parafii, wiedząc, że nie będzie tam na stałe, chciało zorganizować tak tą pomoc, by ona funkcjonowała przez dłuższy czas. Żeby nie była tylko jednorazowa pomoc wolontariuszy, którzy przyjeżdżają. Więc razem z księdzem proboszczem postanowili właśnie przygarnąć do tej parafii jakieś zgromadzenie zakonne, które pociągnęłoby tą misję, poszłoby do przodu. W 2003 zaczęto budować nasz dom. Właśnie to wolontariusze włoscy wybudowali nam dom, ale by nie zostawić nas tak na lodzie tylko z tymi ubogimi dzieciakami, które nie mają nic, postanowiono też wybudować piekarnię przy naszym domu, aby była źródłem dochodu i utrzymania dla misji. To nie wyszło. Było to przez kilka lat. Próbowaliśmy to utrzymać, bo u nas jest straszna susza. Problemem jest brak wody, brak higieny i też głód. Więc kiedy ludzie głodowali, no myśmy też nie były w stanie sprzedawać tego chleba. Bardzo dużo kradziono go, bardzo dużo też produktów takich jak cukier, tłuszcz, mąka. Gdzieś tam bokiem była wynoszona. Znaczy, to była zupełnie niedochodowa piekarnia. Po kilku latach myśmy ją zamknęli i przekształciliśmy na szwalnię, która funkcjonuje do dzisiaj i która jest źródłem utrzymania dla naszej misji, dla naszych ubogich.
Mówi siostra, że piekarnia nie sprawdziła się, ale coś musicie jeść, to po prostu kupujecie?
Tak, generalnie właśnie to jest też problemem, że nie ma kultury jedzenia chleba w Kenii. Na śniadanie wszyscy jedzą słodkie ziemniaki, jedzą kaszę manną taką ugotowaną na gęsto, to jest takie ugali, kasza kukurydziana, która jest gotowana na gęsto, kroją ją w kawałki. Nikt nie je chleba tak naprawdę. Włosi mieli pomysły na pizzę, ale ja wiem, że to jest takie nasze europejskie myślenie, które chcieliśmy gdzieś tam zaszczepić. Wiadomo, chleb dla dzieci miałam. W tym momencie miałam codziennie chleb dla dzieciaków. Ja teraz mogę kupić chleb. U nas jest tylko i wyłącznie jeden rodzaj chleba tostowego. Pszenny chleb tostowy kupuję już w sklepie i nasze dzieciaki jedzą go na śniadanie. No kupuję w tym momencie.
A Pan Jezus w Eucharystii jest dodatkowo czymś egzotycznym dla nich?
Chyba nie. Chyba nie. Właśnie to, że ten Kościół dotarł do nas. Oni tak się szczycili, że już 100 lat ma nasza diecezja. Ja pracowałam w parafii, która miała 800 lat w Polsce, dlatego mnie to trochę śmieszyło. Ale to, że 100 lat Kościół katolicki w tej właśnie części, w której ja pracowałam, to jest diecezja Meru, jest już obecny, nie jest to egzotyką. Wiadomo, że ludzie pragną Eucharystii, pragną być z Chrystusem, ale oni czują, że to jest Jezus Chrystus. Mają taką świadomość. Amina baba yetu yetu liye fungina la koweli tu puzwe
baba yetu yetu liye tinguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye fungina la koweli tu puzwe
utu peli yo chakola chetu tu mechoita chitu same ma cosa yetu he kumana setuna hoa seme wale yo tu kasea yo setu yo Katika majari bulakini utoko we na yule we milala
Gdybyśmy powiedzieli teraz o strukturze społecznej Kenii, jak wyglądają te realia, które siostra trafiła? Podział społeczeństwa, plemiona, klany?
Właśnie dramatem w Kenii jest to, że są ogromnie zróżnicowane te poziomy. Jest grupa bardzo, bardzo bogatych osób w Kenii i później długo, długo nic i dramat tych lepianek, głodu i życia gdzieś tam na klepisku. W naszej wiosce głównie mieszka plemię zwane Kirmeru. W Kenii jest chyba 47 plemion, które żyją w zgodzie. Generalnie żyją w zgodzie, mają różne języki, więc czasami przejeżdżając z jednego miejsca do drugiego potrzebujemy języka, który nas połączy. To jest język Swahili, jest to język narodowy, ponieważ plemiona mówią w swoich językach, zupełnie różnych i no nie, między sobą nawet jest problem porozumiewania się. ale kawałek dalej, gdzie jest również nasza misja w Lare, 18 kilometrów dalej jest następna szkoła, także nasza w takiej wiosce Dumuru, to jest ciągle parafia Lare, tam żyją już plemiona pasterskie. W wiosce Lare w centrum ludzie żyją w ten sposób, że już budują domy drewniane, budują domy murowane, starają się prowadzić takie życie osiadłe. A znowu te kilkanaście kilometrów dalej wybudowana została studnia i wszystkie plemiona pasterskie, które wypasają wielbłądy, krowy i takie drobne kozy, owce, zgromadziły się wokół tej studni. Ale są to różne plemiona. Są tam plemiona, które przychodzą z regionów Samburu. Są tam plemiona, które właśnie są z naszej części Meru. Są lokalni, którzy tak naprawdę pochodzą z Somalii. Są somalskie plemiona, które opiekują się wielbłądami. I my współpracujemy. Mamy pracowników Somalijczyków, którzy naszymi, bo mamy też stado wielbłądów swoje. W tym momencie mamy 25 wielbłądów. I wielbłądami najlepiej, tak już wszyscy wiedzą i my też to potwierdzamy, opiekują się właśnie Somalijczycy. Chociaż są muzułmanami, chociaż mówią zupełnie innym językiem, pracujemy razem. I nasze 25 wielbłądów chodzi codziennie na pastwiska właśnie z Somalijczykami.
Czy jest to teren spokojny? Bo Afryka nam się kojarzy ostatnio z wielkimi ruchami militarnymi. Czy bezpiecznie żyć tam?
Ufamy opatrzności. Jest różnie, ponieważ problemem w Kenii generalnie takim największym jest terroryzm, który znów przychodzi właśnie z Somalii, z tej części somalijskiej, gdzie są grupy przestępcze, Al-Shabab to się tak nazywa u nas, które atakują naszą ludność niespodziewanie, atakując właśnie hotele, atakując autobusy. Są takie momenty, kiedy wieje grozą. I to też było bardzo głośne. Był taki moment, kiedy uniwersytet został zaatakowany, centrum handlowe, gdzie kilkadziesiąt osób zostało zabitych. Ostatnio był atakowany hotel, gdzie 700 zakładników przetrzymywano przez czas jakiś w Nairobi, w stolicy. U nas na sawannie, na naszych polach i naszych przestrzeniach, tam gdzie mamy właśnie szkoły, zwierzęta, jest bezpiecznie. Tam naprawdę nic się nikomu nie dzieje. I tam do nas nie docierają takie historie.
Czyli czasami lepiej biednym niż tym, którzy mają trochę więcej.
Pewnie tak. Znaczy na pewno żyją spokojniej.
Siostro, a misja jest wielonarodowościowa, tak? Nie, nie,
nie. Jestem jedyną Polką i same Kenijki.
Aha, Kenijki. A język, którym się posługuje?
Angielski. We wspólnocie angielski. W szkole mamy też szkołę na terenie misji i tam jest angielski i Swahili obowiązkowymi językami. Jest wspólnota międzynarodowa, ma pan rację, ponieważ przez cały rok mamy wolontariuszy z różnych części świata. I nie ma takiego dnia, gdzie jesteśmy same. W naszym domu rocznie to jest od 80 do 150 osób, które przyjeżdżają na tydzień, na dwa, na miesiąc, na 6 miesięcy. I jest rotacja w wolontariuszach, ale też jest taka mieszanka narodowościowa, ponieważ mamy osoby z Polski, głównie z Polski, z Włoch, mamy z Brazylii, z Argentyny, mamy dziewczyny, które były z Grecji i z Portugalii u nas. No i właśnie w tym momencie teraz zaczyna się taka grupa też kenijska, młodzieży kenijskiej, która chce gdzieś tam nam pomagać, tam już na miejscu. No i wszyscy w sumie żyją razem. Nie ma oddzielnego domu dla wolontariuszy, gdzie mogą oni sobie tam integrować się razem. Są zintegrowani z siostrami.
A jak wygląda organizacja misji? Już wiemy o wielbłądach. Gdyby siostra nam opisała wasze gospodarstwo.
Gospodarstwo to jedna rzecz, a druga to właśnie ten ogromny projekt, który pomaga dzieciakom. Gospodarstwo pomaga także dzieciakom, więc też jest bardzo, bardzo ważne. Rozpoczynaliśmy właśnie, tak jak mówiłam, od kilka dzieciaków mieliśmy wokół misji biegających. W tej chwili pod opieką naszej misji jest 1500 dzieci. I dzięki adopcji na odległość, dzięki temu, że mamy jakieś wsparcie też lokalnie, wszystkie dzieciaki chodzą do szkoły. Ponad setka je codziennie u nas posiłki, bo to jest też taka misja, która prowadzi tak zwany feeding program, program dożywiania dla najuboższych, którzy, wiadomo, w domu już nic nie zjedzą. Mamy też szkołę, w której jest 400 dzieciaków i to jest tak na co dzień. Na co dzień w naszej misji i też tak zaczyna się właśnie taki dzień od tego, że jesteśmy z dziećmi. Moim priorytetem jest to, żeby ta misja utrzymywała się sama, żeby tak nie było, że my ciągle będziemy musieli być zależni od jakiejś pomocy z zewnątrz. Chciałabym, żeby ci nasi lokalni, którzy w tej chwili otrzymują pomoc, w pewnym momencie wzięli to w swoje ręce, żeby zaopiekowali się swoimi ubogimi. Na dzień dzisiejszy Fundacja Czyńmy Dobro jest dla mnie opatrznościową pomocą dla tych 1500 dzieci. Gdyby nie pomoc darczyńców fundacji, my byśmy tam nie miały co robić. Wszyscy tak podziwiają, mówię, ja zawsze to mówię, że ja jestem przereklamowana. Ja tam naprawdę nic nie robię, bo gdyby nie właśnie to, że tu w Kaliszu ktoś w tym biurze siedzi, tak jak mówił dzisiaj ksiądz Janusz, ktoś zajmie się tym właśnie tutaj, od podszewki, od fundamentów. Ktoś gdzieś o tym nie powie jeden drugiemu i ktoś nie pokocha któregoś tam dziecka u mnie w wiosce w Lare, to ja bym tam nic nie zrobiła. Nic zupełnie. A na dzień dzisiejszy jest to 1500 dzieci. I ogrom też, tak jak mówiłam, szwalnia, krowy, kury, króliki, wielbłądy.
A czy szkoła przypomina nasze szkoły?
Wygląda na pewno inaczej, gdy chodzi o standardy, gdy chodzi o budynek, ale dzieci są wszędzie takie same. Jest dużo, dużo uboższa. Są drewniane, proste ławki. Nie mamy materiałów dydaktycznych prawie żadnych. Mamy czarną tablicę. Nawet to nie jest tablica, tylko kawałek ściany pomalowanej na czarno. I mnóstwo dzieci. Mnóstwo dzieci, ponieważ u nas są rodziny wielodzietne i jeszcze w naszej wiosce panuje wielożeństwo. Więc bardzo często jest tak, że jeden mężczyzna w tej samej zagrodzie ma 3-4 żony i tak naprawdę szkoły można zakładać w rodzinach, bo ich tam jest 20-30 dzieciaków na jednym podwórku.
To jaki jest procent katolików, chrześcijan?
Procentowo nie orientuję się zupełnie, ale chrześcijan jest w naszej części jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że jest 80% chrześcijan. Katolików czy połowa? Trudno mi powiedzieć. Parafia jest duża. Mamy 11 kaplic dojazdowych. Oprócz tego, że jest parafia w Lare. Oddalonych tak do 25 km. Później wybrzeże, całe wybrzeże Kenii już jest muzułmańskie.
Głównym problemem tego kraju jest bieda i choroby. Właściwie współgrają ze sobą razem.
Myślę, że bieda, myślę, że choroby, ale też ogromna korupcja. Ja to widzę, będąc już w wiosce. Często jest tak, że nawet pomoc humanitarna jest po drodze sprzedawana, nie dociera do ubogich. Bardzo często moi ubodzy mówią, siostro, nie przyjdziemy dzisiaj pomóc ci w pracy, ponieważ idziemy 30 km dalej, są tiry, gdzie zatrzymały się gdzieś tam w lesie, aby sprzedać kukurydzę i fasolę, która powinna do nich tak naprawdę dojechać za pół godziny. I te nasze kobiety za jakieś marne grosze, w niższej cenie oczywiście niż normalnie w sklepie, ale idą i tam właśnie z tych darów humanitarnych żywność kupują. Myślę, że generalnie Kenia poradziłaby sobie, bo i zasoby naturalne, i to, że turystyka rozwija się świetnie, potrafiłaby wyżywić swoich ubogich. Problem jest dramat, że bardzo mała grupa osób myśli tylko o sobie. To jest właśnie niesamowite, że nasi darczyńcy, ja bardzo często to mówię, mamy darczyńców tutaj, którzy mówią, na moje 50. urodziny kup mi adidaski numer 13. Bo wiadomo, że to nie dla mnie będzie prezent, tylko dla mojego dziecka w Afryce. I to nie jest jakaś bogata pani, to jest pani, która z jakiejś tam swojej wypłaty odkłada 70 zł czy 150 na szkołę średnią, żeby dziecko utrzymać. To jest większość takich darczyńców. Ich to kosztuje naprawdę, żeby odłożyć na nasze dziecko pieniążki. W Kenii są tacy, i to jest właśnie dramatem, że no im się wydaje, że im się należy. Że oni są bogaci, ale no nie myślą o tym, że ktoś obok cierpi. Moim głównym, naprawdę głównym pragnieniem w misji jest nie to, żeby im dać jeść i tylko wykształcić na jakimś tam poziomie edukacyjnym. Chciałabym, żeby nasze dzieciaki współczuły. Czuły i czyniły dobro. Żeby po prostu z tego, co dzisiaj otrzymują, zrodziły się jakieś owoce później dla kolejnych ubogich. Dlatego myślę, że za jakiś czas postaramy się coraz więcej dzieciaków wdrażać po studiach na przykład, żeby pomagały kolejnemu dziecku w wiosce. Kenia.
Ta reakcja łańcuchowa dobra.
Safari Kenia.
Baby, welcome to Kenya.
Jeszcze chciałbym wrócić do jednego z głównych problemów AIDS. Mówiła siostra, że wiele dzieci choruje na tę chorobę. Tak jak statystyki podają, to społeczeństwo, nawet większość społeczeństwa jest zarażona tą chorobą.
Tak, tak. Oficjalnie są to ogromne liczby, wiadomo o tym, ale w dzisiejszych czasach jest tak, że można żyć z AIDS. Są leki, są możliwości, że jeśli ktoś systematycznie bierze leki 40-50 kolejnych lat, przeżyje spokojnie. Jest też możliwość, i to jest też badane bardzo często, żeby dzieciaki rodziły się już bez AIDS. Profilaktyka, gdzie kobiety w ciąży mają obowiązek przebadania się, też jest prowadzona systematycznie. One są zachęcane, dostają wtedy moskitiery, butelki na mleko, kocyki dla dzieci. Tak, 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 ale chodzi o to, żeby to dziecko już było wcześniej przebadane. W momencie, kiedy mama jest nosicielem, jest zarażona, by dziecko nie było chore, wystarczy przez 2 lata albo karmić tylko i wyłącznie piersią, albo od razu z butelki i nic więcej. Jest taka możliwość, że ten układ odpornościowy obroni się sam.
Teraz chciałbym przejść do najważniejszej rzeczy, dzieła czynienia dobra, które siostry tam pełnią. Już siostra mówiła właśnie o adopcji dzieci. Chciałbym teraz usystematyzować tę wiedzę dla naszych słuchaczy. Na czym to polega i co można zrobić, jak można pomóc?
Adopcja na odległość, adopcja serca, to właśnie pokochanie tutaj w Polsce jednego konkretnego dziecka tam na miejscu. Można w konkretny sposób, można też bezimiennie, czyli pomagam jakiemuś dziecku, nie muszę wiedzieć jakiemu. Większość naszych darczyńców ma kontakt ze swoim dzieckiem. W fundacji Czyńmy Dobro mogą tacy darczyńcy, tacy rodzice adopcyjni wybrać dziecko, któremu chcieliby pomóc w szkole podstawowej albo w szkole średniej. Takie są możliwości. Na studia dopiero pierwsze dzieciaki powoli idą i one są już adoptowane, ale szkoła średnia, szkoła podstawowa to jest ogromny problem. W szkole podstawowej mamy dużo dzieci, które w życiu nie siedziały w ławce, które marzą o tym od 7, 8 roku życia, mają 14-15 lat i takiej możliwości nie miały. Wiele dzieciaków było w szkole podstawowej, zaczęło szkołę podstawową, ale w tej 3-4 klasie mamy, taty nie było stać na opłaty, bo urodziły się kolejne dzieci w domu i dzieciaki przerywały edukację w 2-3 klasie szkoły podstawowej. Dlatego płacąc tutaj 70 zł na szkołę podstawową, a 150 na szkołę średnią, ja tam konkretnie któremuś dziecku zapewniam edukację, pomoc medyczną, wyżywienie codzienne i taką możliwość spełnienia wszystkich jego, tak naprawdę wszystkich jego marzeń, konkretnego dziecka. I wtedy taki rodzic adopcyjny poprzez fundację Czyńmy Dobro otrzymuje informacje o tym, jak dziecko się uczy, ma dostęp do jego dzienniczka z ocenami, ma krótką informację o tym, co tam u dziecka słychać i zdjęcie, aktualne zdjęcie dziecka. I to robią już koordynatorzy.
Czy też te dzieci przyjeżdżają do Europy później?
No takiej możliwości na razie nie mamy. To jest też uwarunkowane dokumentami. Nasze dzieciaki nie mają świadectw urodzenia, więc nawet nie jestem w stanie im zrobić paszportów. To się też systematyzuje. W tej chwili nie można pójść do szkoły średniej bez aktu urodzenia. I wiele dzieci dostaje. Ja myślę o tym i dla mnie to jest takim ogromnym marzeniem, żeby te dzieciaki, przynajmniej te, których rodziców, bo wiadomo, to też cena biletów, których rodziców adopcyjnych stać na to, żeby zapłacić dziecku za bilet, żeby była taka możliwość. Na pewno będzie tak, że jeśli będą już pełnoletnie i ktoś z rodziców adopcyjnych będzie chciał zaprosić za te kilka lat, pomożemy, to nie będzie problemu.
Niebezpieczeństwo takie istnieje, że zobaczą Europę i mogą nie chcieć wrócić tam, a siostrze zależy na tym, żeby pomagali tam później.
Jeśli zostaną tu i będą pomagać, stąd nie ma problemu. Wydaje mi się, że lepiej, żeby wróciły. Potrzebujemy właśnie wykształconych dzieciaków tam, żeby wróciły, żeby zmieniały rzeczywistość tam na co dzień, żeby po prostu tam na co dzień pokazywały, że można inaczej, że no nie, życie nie kończy się na klepisku wokół domu.
Malajka, na kupienne malajka. Malajka, na kupienne malajka. Na mwenzio,
plany sióstr są tak dalekowzroczne, że wybiegają dużo dalej. Siostra mówi, że dzieci pierwsze idą na studia i właśnie te plany są również realizowane i rozwijane.
To jest następny ogromny projekt, który chcielibyśmy zrealizować. Dzieciaki idą na studia. Tak jak mówiłam, dzieci jest 1500. Powolutku grupa studentów będzie mi się powiększała. Ja w tej chwili mam kilka osób na studiach. Kosztem ogromnym dla mnie jest utrzymanie takiego studenta. Warunki, w których mieszkają w domu, nie różnią się niczym od warunków w slumsach w Nairobi. Kibera jest w Afryce Wschodniej największym slumsem. Kilka milionów oficjalnie.
To jest dzielnica Nairobi.
Tak, to jest dzielnica Nairobi. Z tego co wiem, ja tego nigdy w całości nie przejechałam, ciągnie się przez 12 kilometrów. Tam oficjalnie zameldowanych jest ponad milion osób. A ile mieszka nielegalnie, ile mieszka gdzieś kątem u kogoś? Przeszliśmy te slumsy, ponieważ moje dzieciaki bardzo często, żeby zaoszczędzić właśnie na kosztach utrzymania mieszkania, idą tam. Idą tam, bo tam jest taniej. Ja bardzo często też mówię, dobrze, ja wam opłacę studia, wam opłacę wyżywienie, postarajcie się o jakiś nocleg, mama wam pomoże. Ale to też widzę już teraz, po tych 2-3 latach, że to jest dramat. Ponieważ idąc do slumsów, warunki życia niczym się nie różnią od mojej rzeczywistości w Lare. Tyle tylko, że w Lare jest spokojnie i bezpiecznie. W slumsach są narkotyki, jest prostytucja, jest przestępczość młodzieży tak wysoka, że te dzieciaki chcąc, nie chcąc, patrząc na to na co dzień, nie kończą studiów. I przed tym chciałabym je ochronić. I takim naszym kolejnym projektem, ogromnym projektem, jest wybudowanie dla nich domu studenta. Żeby ten dom studenta był taką bezpieczną przystanią. Tam jakiś mały pokoik, nawet gdzie ich będzie dwójka, trójka w jednym pokoju, dla nich to nie ma problemu. Spali w jednym łóżku z ośmiorem rodzeństwa przez całe życie, więc dla nich to nie będzie problem, ale żeby bezpieczne miejsce właśnie w tej Nairobi, gdzie dostęp do uniwersytetów jest największy, żeby im zapewnić, żeby nie szły dzieciaki gdzieś tam. Ja też nie jestem w stanie kontrolować, bo inaczej jest, jak mam mieć dzieciaki w jakimś właśnie hostelu czy akademiku, kiedy je odwiedzam, widzę, czego im potrzeba, czy nie są głodne, czy nie oszczędzają na czymś tam, bo nie mają na coś. W tej chwili mam tą czwórkę, piątkę studentów, ja je odwiedzam w domach. Wiem, gdzie mieszkają. Bywam tam czasami właśnie tak z zaskoczenia, zobaczyć, co robią. I ja widzę, że może im nie starcza na takie codzienne potrzeby. Że bardzo często właśnie nie jedzą, żeby kupić jakieś dodatkowe książki. Albo właśnie nie poszedł na studia, bo poszedł do pracy, żeby gdzieś tam dorobić. Jeszcze te 4 lata, 5, kiedy one będą na studiach, chciałabym im stworzyć takie warunki, żeby im to ułatwić.
Ten dom studenta na ile osób jest przewidziany?
Planujemy 96 pokoi. Dwuosobowe pokoje w tej chwili są przewidziane, także będą możliwości.
Przeczytałem w informacjach, że cena stacji to jest około 150 euro. To cena jak w Warszawie.
W Nairobi są takie ceny. W Nairobi ceny są wyższe niż w Warszawie. Nairobi to jest taka mała Europa. Wiadomo, w slumsach płaci się grosze za to, żeby się kątem u kogoś mieszkać. Nie ma innej możliwości, nie wynajmie się żadnego takiego pokoiku taniej. Ale wszystkie takie przyzwoite, gdzie jest woda i prąd, no są w takich cenach. To są takie już pieniążki.
Co możemy naszym słuchaczom powiedzieć jeszcze o możliwości pomocy? Jak trafić właśnie? Domyślam się, że tutaj wystarczy przyjść do ośrodka orionistów i już wszystkie informacje się zdobędzie. Ale jakąś drogę na skróty, gdyby siostra podpowiedziała.
Co powiedzieć? Przede wszystkim chcę podziękować, bo wiele osób właśnie z Kalisza wspiera już nas. Mamy wiele osób, które adoptowały dzieci, które nam się przyglądają, są z nami też poprzez kontakt internetowy. Jest to strona na Facebooku i strona internetowa Fundacji Czyńmy Dobro. Bardzo krótko i konkretnie www.czyńmydobro.pl i wszystkie informacje na temat naszej misji tam są. Ale mówię, najprościej, najłatwiej przyjść i skontaktować się z konkretnymi osobami, które całym sercem są z nami, a mieszkają w waszym mieście.
A jeszcze chciałem wrócić do nauki w Lare. W jakim języku jest prowadzona nauka?
Nauka jest prowadzona w języku angielskim. Jest też 2 czy 3 dni, w którym mówimy wyłącznie w Swahili. Bo to jest język narodowy. Język urzędowy to jest język angielski. Na studiach jest tylko język angielski. Dlatego wszystkie przedmioty są wykładane w języku angielskim, prowadzone lekcje. Ale żeby ten język Swahili był takim językiem potocznym, w szkole, w ciągu przerw, w ciągu niektórych zajęć mówimy w Swahili.
Tak jak w Polsce też istnieje ten problem, że na przykład lekarze wykształceni w tym kraju chcą czasami uciekać gdzieś, gdzie się lepiej zarabia, gdzie lepiej się pracuje. Czy osoby wykształcone w Nairobi, w Kenii, czy mają taką skłonność do ucieczki ze swojego kraju?
Trudno mi powiedzieć, bo nie znam nikogo takiego. Na pewno uciekają z wiosek, na pewno uciekają do Nairobi, gdzie zarabiają kolosalne pieniądze i no właśnie wtedy zapominają o tym, co się dzieje na wsi. U nas w okolicach, tam 60 km nie ma żadnego lekarza. Ale lekarz w Nairobi zarabia ogromne pieniądze i tam szpitali jest mnóstwo, prywatnych szpitali. I zostają w stolicy, mieszkają, żyją, jeżdżą samochodami. U nas jest z tym problem.
To już siostra mówiła, że terroryzm to jest problemem, a wyznaniowe jakieś problemy też istnieją właśnie na wschodzie. To jest islam, tak?
Tak, ale ja się z tym nie spotkałam. Nie spotkałam się z problemem, bo to, że jest wielokulturowość, wielowyznaniowość, to nie ma problemu. Tak jak mówiłam, jest moment, kiedy nasi muzułmańscy opiekunowie wielbłądów klękają i modlą się, obmywając się wcześniej, a my w tym czasie odmawiamy różaniec. W tym samym momencie, bo mamy akurat godzinkę wolną, żeby przed zjedzeniem wspólnego obiadu, żeby zjeść obiad. I nie jest to problemem. W naszej szkole katolickiej, mamy muzułmańskie dzieci, które uczestniczą w różańcu, bo to wiadomo, szkoła katolicka, mają wybór, mogą iść do każdej innej szkoły. Dobry, wyższy poziom jest w szkole katolickiej. Chcą mieć dzieci w naszej szkole? Bez problemu akceptują wszystkie warunki. Raz w tygodniu, w środę mamy mszę świętą, w której uczestniczą nawet dzieci muzułmańskie i codziennie o 15 jest różaniec, w którym wszystkie dzieciaki, też szkoła podstawowa, uczestniczą. Nie ma problemów. Spotykamy się na ulicach, czy to z protestantami, czy właśnie z muzułmanami, czy również z takimi wyznawcami swoich tradycyjnych religii, których też jest mnóstwo. I to na takiej codziennej rzeczywistości nie stanowi żadnego problemu.
Domyślam się, że ewangelizacja przez właśnie pomoc, przez dobro, ale czy zdarza się też takie no, spektakularne jakieś nawrócenia, czy się zdarzają, że ten muzułmanin, który ma 3 żony, nagle zostaje chrześcijaninem?
Nie wiem, ja się z nim nie spotkałam. Każdy mnie pyta, ile osób nawróciłaś, ja nikogo nie nawróciłam. Mnie Pan Bóg nie powołał, żebym nawracała, tylko żebym czyniła dobro, żebym po prostu świadczyła o tym, że Bóg jest miłością. A jeśli muzułmanin pojmie, że Bóg jest miłością i wróci gdzieś tam szukać do nas, jak to jest, że wy tak bezinteresownie życie oddajecie Chrystusowi, Deo gratias, jego zasługa, to nie moje. Ale no nie wiem, ja nie słyszałam o takich spektakularnych, może to też dla naszej pokory.
A teraz pobyt siostry w naszym kraju jest związany z jakimiś specjalnymi wydarzeniami?
Raz na 3 lata mamy urlop 2-miesięczny, jesteśmy wtedy w kraju, z którego pochodzimy. I ja w tym roku tak właśnie mi wypadało. Ja częściej jestem, mam też obowiązki, które skłaniamy do tego, żebym przyjeżdżała też częściej. Mamy gości, których przywożę, ale tak właśnie w tym roku mam taki ten swój co 3-letni urlop i przyjechałam do rodziny. Miałam też pierwszą komunię świętą swojej bratanicy, więc tak wszystko razem połączymy. Ale bardzo często jestem, tak się zdarza, że jestem na tym spotkaniu fundacyjnym.
To chciałem zapytać, bo to czy poświęcając się tam w dalekich krajach, czy siostra nie zaniedbuje tych obowiązków rodzinnych?
W dzisiejszym świecie nie jest to żadnym problemem. Jeśli jest internet i są możliwości kontaktu, ja czasami się śmieję, że ja szybciej się dowiem, co moja mama na obiad gotuje, niż co moje siostry 3 pokoje dalej planują ugotować na obiad. No po prostu dzisiaj, w dzisiejszym świecie, wiadomo, inny jest kontakt mailowy, inny jest kontakt internetowy, ale ta cyberprzestrzeń zmniejszyła odległości. I jestem co 3 lata, moja mama też była u mnie. No mówię, no, bardzo często jestem też opatrznościowo, jestem tutaj często. Aż tak bardzo nie czuję tego braku. Znaczy ja też tam biegam, latam, jestem bardzo zajęta. Nie mam też takiego czasu, żeby gdzieś tam zatęsknić. A z drugiej strony też mam bardzo duży kontakt z rodzicami adopcyjnymi, z fundacją, także nie mam żadnego problemu.
Drodzy Państwo, dobro, które siostra czyni, widać na twarzy siostry. Rozpromieniony uśmiech, radość emanująca od wewnątrz. Dziękuję serdecznie za rozmowę, siostro. I życzę tej pasji i tej misji, żeby wypełniła się z meniskiem wypukłym. Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję. Hakuna matata.